na przyjście Pańskie. I są o tym przekonani już przez 40 lat. A za tych 40 lat Pan uczynił wspaniałe dzieło ewangelizacji. Bodajże w tych 40 ostatnich latach się więcej ludzi nawróciło niż kiedykolwiek w przeszłości. A więc nie jest obojętne, w co my wierzymy, bo możemy bardzo zaszkodzić i sobie, i innym. I na dowód tego, że tu nie ma żadnej sprzeczności, że tu nie ma nic do wyboru, że to jest fałszywa alternatywa, to przeczytajmy z Księgi Daniela. Z rozdziału 11. To jest niewątpliwie historia czasów ostatecznych, chociaż tam jest szeroki kontekst, którego nie możemy oczywiście tutaj ani czytać, ani rozważać, ani poruszać, ale tylko fragment, taki wycinek chcę na niego zwrócić uwagi. Daniel 11, strona 960, 33 wiersz. I w zasadzie tylko pierwsza część tego wiersza. A roztropni, może przeczytajmy już 32 wiersz, bo znowu chodzi o ten kontrast. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. A więc widzimy, że to idzie w parze. Z jednej strony bezbożne postępowanie i odstępstwo, a z drugiej strony ci, którzy znają swojego Boga, umocnią się i będą działać, a roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. W 12 rozdziale później jeszcze do tego wraca się, o tym była tu mowa we wtorek, w 3 wierszu. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. I jeszcze 10. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. A więc nie ma czegoś takiego, że aby się przygotować na przyjście Pańskie, to trzeba zaprzestać ewangelizacji. Wręcz przeciwnie. I można to udowodnić jeszcze wielu innymi miejscami, bo Pan Jezus, kiedy mówił o czasach ostatecznych, to dawał takie podobieństwo, taki przykład, że kiedy gospodarz odjechał i tam powierzył zadania swoim sługom i ustanowił stróża, aby czuwał, to tam jest, a na innym miejscu mówi o jednym słudze. I potem mówi, błogosławiony ten sługa, który, gdy przyjdzie Pan jego, znajdzie go, że tak czyni. Czyli kiedy przyjdzie Pan, to nie o to chodzi, żeby znaleźć Kościół gdzieś w oczekiwaniu na jakimś wzgórzu, w jakichś białych szatach czy z palmami. A ironią jest to, że już były takie grupy, które gdzieś w pewnym czasie tak oczekiwały pod wpływem jakichś proroctw nieprawdziwych, które wyznaczały i datę, i sposób, jaki trzeba powitać oblubieńca. I to było oczywiście wielka hańba dla ludu Bożego i wielkie rozczarowanie i wręcz cios dla tych, którzy w tym uczestniczyli. Nie o to chodzi. Gotowość to jest robienie tego, co Bóg wyznaczył nam jako nasze zadanie. A naszym zadaniem jest iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I błogosławiony sługa, błogosławiony zbór, błogosławiony misjonarz, którego gdy przyjdzie Pan, znajdzie, że tak czyni. bo tak mówi Słowo Boże. Jest też w podobieństwach. Pan Jezus mówi o tym gospodarzu, który przygotował wieczerzę i wielu było zaproszonych, ale potem się okazało, że wymawiają się jedni do roli, jedni do innych zajęć. I wtedy jest tam powiedziane, że w godzinie wieczerzy posłał jeszcze sług zapraszać na tą ucztę, na tą wieczerzę, na tą gościnę. I w godzinę wieczerzy, czyli już tuż przed samym momentem, oni poszli, jeszcze ewangelizowali, jeszcze zapraszali, szli między opłotki i nie tylko, że zapraszali, ale tam jest nawet powiedziane przymuszali, przymuszajcie wejść, aby mój stół się napełnił. A więc na podstawie Słowa Bożego jestem głęboko przekonany o tym, że ewangelizacja będzie prowadzona na świecie aż do przyjścia Pana Jezusa i że zostanie właśnie Kościół przy tej czynności, bo Kościół gotowy nie może zaniechać tej czynności, bo Pan odchodząc mu ją zlecił. To jest chyba jasne, to jest chyba oczywiste. I chwała Bogu, że to widzę, chwała Bogu, cieszę się z tego, że Kościół w dzisiejszym czasie ewangelizuje. Dochodzą wspaniałe wieści z różnych stron świata, jak właśnie Ewangelia zdobywa różne tereny. Chwała Panu za to. W objawieniu Jana w 22 rozdziale jest taki werset, który też jest bardzo istotny. Werset 11, taki trochę szokujący, dlatego że całe Pismo Święte wzywa do tego, żeby porzucić nieprawość i iść do sprawiedliwości, żeby zaniechać złych rzeczy, żeby odłożyć wszelki brud i się oczyścić. A tu jest jak gdyby co innego, jak gdyby kontrast. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. I tak myślę, że to właśnie dotyczy tego czasu docelowego, kiedy już będzie za późno, kiedy już po prostu nie będzie czasu, żeby jeszcze przejść ze śmierci do życia, z ciemności do światłości, kiedy już się nie da. I jest to takie bardzo wstrząsające i mówi właśnie, że skończy się czas, który był i który jeszcze po części teraz jest, gdzie mamy takie różne odcienie szarości, takie czy ten człowiek należy do Pana, czy nie. No tu i tam przyjdzie na nabożeństwo, jakoś tak, może, a może nie, a takie to niewyraźne. Moi drodzy, jestem przekonany na podstawie tych właśnie wielu miejsc, które mówią o tych czasach ostatecznych, o tym stanie docelowym, że ta szarość, ona nie będzie dłużej tolerowana. O to zresztą mówi też Pan do zboru laodycejskiego, że jesteś letni i tego nie będę tolerował. Obyś był zimny albo gorący. I w tym stanie docelowym nie będzie innej możliwości. Nie będzie takiego pół na pół. I przygotowanie się nasze na tym między innymi polega, że właśnie nasze życie z Chrystusem musi być konsekwentne, musi być stuprocentowe. I dzisiaj Duch Święty w tym kierunku pracuje. Dzisiaj w tym kierunku słyszymy zwiastowanie. Ono było zawsze. Ja niedawno w domu odgrzebałem, to znaczy znalazłem w biblioteczce taką, ona tam 30 lat prawie, że stała w półce, taką niewielką książeczkę George'a Verwera Głód pełni życia chrześcijańskiego. I kiedy zacząłem czytać, to mocno mnie to podekscytowało, dlatego że To jest zwiastowanie na dzisiejszy dzień. Później mówiliśmy o tym na grupie i stwierdziłem, że inni też wiedzą o tej książeczce i też z niej czerpią do swojego życia. Tam właśnie ten autor zachęcał do takiego konsekwentnego, stuprocentowego chrześcijaństwa i mówi: zdecydujmy się na rewolucję w naszym życiu. W naszym życiu modlitewnym, w naszym studium biblijnym, w samodyscyplinie, w miłości, we wzajemnych relacjach, w uczciwości, szczerości, autentyzmie, w świadczeniu o Chrystusie ludziom niezbawionym. Można by wymienić jeszcze inne elementy. Po prostu chodzi o to, żeby nasze życie w naszym rozwoju chrześcijańskim dochodziło do tego stanu docelowego, do tego stanu pełnej normalności, żebyśmy nie byli chrześcijanami tylko z nazwy, tylko nominalnymi, albo tylko po części. Takimi jest takie miejsce do Hebrajczyków bodajże, które mówi: biorąc pod uwagę czas, mielibyście już być nauczycielami, a tymczasem ciągle potrzebujecie tego elementarnego, podstawowego pokarmu, mleka, twardego pokarmu znieść nie możecie. To też świadczy o tym, że apostoł się spodziewał rozwoju, spodziewał się wzrostu, spodziewał się dojrzewania i mnie jakoś tak bardzo to leży na sercu, żebyśmy taki cel przed sobą widzieli, żebyśmy żyli w tej świadomości tego procesu, jaki przebiega i jaki w naszym czasie się niebywale przyspiesza, dlatego że czasu jest niewiele. O szatanie czytamy w objawieniu, że został zrzucony na ziemię z wielkim gniewem, wiedząc, że czasu ma niewiele. Moi drodzy, my też czasu mamy niewiele. I byłoby fatalne, gdyby szatan o tym wiedział, a my byśmy na to nie zważali, my byśmy o tym nie pamiętali, my byśmy tak sobie żyli, jakby jeszcze czasu było nie wiadomo ile. I z tego też wynikają ważne wnioski, dlatego że w tym naszym biegu do celu, w tym naszym procesie dojrzewania, właśnie diabeł, który czasu ma niewiele, bardzo się przeciwstawia i bardzo nie chce ani naszego przygotowania się, ani naszej gotowości na przyjście Pańskie, ani przebudzenia, ani tego, żeby zebrać żniwo, jeszcze to ostatnie żniwo przed przyjściem Pańskim, żeby zapełnić tą salę weselną, tymi z tych opłotków, dobrymi i złymi. On tego bardzo nie chce. I on w tym czasie robi wszystko, co możliwe, żeby nas właśnie powstrzymać od tego procesu, żebyśmy nie chodzili, nie dochodzili do dojrzałości, żebyśmy nie dochodzili do tego stanu docelowego, żeby nam udaremnić to. I to jest obszerny temat, oczywiście nie omówimy go, ale to nas zmusza, że my jesteśmy w boju, że nasze chrześcijaństwo przebiega w walce przeciwko złemu. Ten temat oczywiście jest nam znany, wiele razy z tego miejsca na ten temat była mowa obszernie, ale czy sobie zdajemy z tego sprawę, że każdy dzień właściwie w naszym praktycznym życiu to jest aspekt, którego nie unikniemy, bo szatan właśnie, aby nas powstrzymać, atakuje w najróżniejszy sposób. Po pierwsze, chce nas usidlić w jakimś grzechu, w jakimś czymś, co by nas pozbawiło gotowości na przyjście Pańskie. Albo może nas pogrąży w jakichś problemach, w jakichś, czy to zdrowotnych, czy powiedzmy w relacjach, jakichś rodzina się rozpada, czy coś tam się dzieje złego. Albo wreszcie w materialnych jakichś kłopotach poważnych, znajdziemy się bez pracy i tak dalej. I to są rzeczy, które na pierwsze spojrzenie wyglądają jako czysto takie nasze prywatne, bytowe, materialne, powiedzmy, z tego naszego powszedniego życia, nie mające nic wspólnego z naszym stanem duchowym albo właśnie z tym naszym procesem dojrzewania i przygotowywania się na przyjście Pańskie. To jest błędne mniemanie. Te wszystkie rzeczy to są ataki, które mają na celu i szatan to robi w nadziei, że nas zatrzyma, że nas pogrąży po prostu, że udaremni to, abyśmy doszli do celu, abyśmy osiągnęli ten stan docelowy naszego życia chrześcijańskiego i aby się pojawił Kościół pełny chwały. I on w sposób właśnie mocniejszy niż dotychczas atakuje dzieci Boże. Byłem w kilku miejscach i są miejsca, gdzie to wygląda rozpaczliwie. Pewien brat zaprosił mnie i mówi: bracie, przyjdź i pociesz nas, bo my sobie nie umiemy poradzić. I sam pastor tego zboru ma najstarszego syna w zakładzie psychiatrycznym. W innym zborze pastor ma inwalidę na wózku inwalidzkim. Córka mu zmarła, drugiemu synowi oko wypaliło w pracy przy wypadek jakiś. Ludzie są bez pracy, ludzie borykają się ze środkami do życia i tak dalej. Jestem przekonany, że to są wszystko ataki diabelskie, których celem jest to, aby powstrzymać lud Boży, abyśmy nie doszli do celu, aby się nie pojawiła oblubienica bez skazy, abyśmy się borykali w tych naszych trudnościach i tym byli cali pochłonięci i zaabsorbowani. Wiecie, kiedy w Starym Testamencie widzę wiele takich przykładów, kiedy właśnie Izrael już w swoim dziedzictwie, już w swojej ziemi, na tym terenie, który otrzymał od Boga, a jego wrogowie pragnęli mu odebrać tą jego wolność i ten jego dobrobyt, ten dostatek, to wszystko, co było ich dziedzictwem. I plądrowali, najeżdżali, okupowali, ograniczali, zniewalali. Czasem to by... Działo się to oczywiście dlatego, że lud Boży odstępował od Pana. Ale właśnie kiedy oni chcieli się wydostać z tego stanu, kiedy wołali do Pana, to Bóg posyłał im wybawcę. Szczególnie w Księdze Sędziów, tam to jest wiele, wiele razy, się powtarza aż do znudzenia ten proces taki. Synowie izraelscy czynili zło przed Panem. Znaleźli się ujarzmieni przez jakiegoś tam oprawcę. Potem wołali do Pana i Bóg im zsyłał wybawiciela, który ich wybawia. I tak się to ciągle powtarzało. Ale tak się to nie ma powtarzać. I niestety w naszym czasie jest też tak, że ten oprawca, on nie chce, abyśmy się wyrwali z tego stanu takiego połowicznego. On chce, aby jak najmniej prawdziwej duchowej żywotności było w nas. Ale my musimy zdążać do naszego celu i mu się przeciwstawić, jak ci wielcy bohaterowie wiary, właśnie jak Gedeon, jak Samson, jak Jefte, jak później Jona, Pan Dawid i tak dalej. Po prostu z szatem nie ma żadnych układów, żadnych rozmów pokojowych, żadnego zawieszenia broni z szatanem. Jest tylko walka do zwycięstwa. A Słowo Boże to właśnie dziedzictwo w Chrystusie zapewnia nas, że On nie ma żadnych szans, że zwycięstwo jest po stronie Jego ludu. Tylko my musimy w wierze w tym wytrwać. My musimy tego wiarą się trzymać. Z jednej strony są fakty, z jednej strony jest to, co widzialne. Leżą chorzy, leżą w taki sposób i inny, po prostu unieruchomieni, obezwładnieni, duchowo sparaliżowani. A z drugiej strony jest to dziedzictwo w Chrystusie, są obietnice Słowa Bożego. Jest prawda, którą Bóg zadeklarował. Niewidzialne rzeczy. I co my teraz z tym zrobimy? I właśnie wiara polega na tym, że człowiek postępuje tak, jak Bóg powiedział, a nie tak, jak widzą jego oczy. I owszem, nie można negować rzeczywistości. Leży ktoś chory, no to leży chory. Ale jest rzeczywistość niewidzialna, którą do tego trzeba dodać, że sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni, że Jego sińce uleczyły nas. I trzeba na to się powołać. I trzeba powiedzieć, diable, nie będziesz nas okradał o nasze dziedzictwo w Chrystusie. I Słowo Boże mówi, że szatan chodzi jak lew ryczący i stara się pożreć. Ale tam jest powiedziane, przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Jest też powiedziane, wiedząc, że takie same cierpienia spotykają waszych braci w świecie. Jest takie jedno miejsce. A też jest takie, które mówi, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I tak jakoś mocno przeżywam to, jak już brat Wiesiek powiedział, ze względu na własną moją sytuację, że nie ma dla nas innej drogi. Nie ma dla nas innego sposobu wydostania się z naszych problemów, z tych wszystkich skrępowań. Chyba, że tak chcemy trwać, chcemy tak bytować i już się z tym pogodzimy. Bo dopóki lud Boży w Starym Testamencie, w tych przykładach starotestamentowych, był w tych różnych sytuacjach i tak się z tym jakoś tam godził, to nic się nie działo. Ale jak się znalazł ktoś, kto się temu przeciwstawił, przyszedł anioł do Gedeona i mówi mu, Bóg, Pan z tobą, mężu waleczny. A on mówi, chwileczkę, coś tu nie gra. Jeżeli Pan z nami, to dlaczego tak sytuacja wygląda? Wiecie, i dlatego Bóg do niego posłał anioła, że widział takie jego serce, które się nie godzi z tym stanem, kiedy wrogowie Boży pozbawiają lud Boży jego dziedzictwa. I my nie mamy prawa godzić się na stan, w którym diabeł pozbawia nas naszego dziedzictwa w Chrystusie. I mamy pełne prawo, żeby mu się przeciwstawić mocniej wierze. I to wymaga zjednoczenia. I nie traktujmy tych naszych osobistych, prywatnych spraw, to, że nie mam pracy, albo cierpi ktoś z moich bliskich, albo mamy nieporozumienia w małżeństwie, jako naszej prywatnej sprawy. To jest sprawa ludu Bożego, to jest sprawa napaści mocy demonicznych na Kościół, aby go powstrzymać w jego drodze do celu, aby uniemożliwić jego gotowość na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I nie mamy innej możliwości, tylko temu się sprzeciwić, temu przeciwstawić się mocniej wierze, jednocząc nasze wysiłki. I wierzę, że Pan nas do tego pobudza. Tydzień temu, w ubiegły weekend, byłem na takiej konferencji niewielkiej w Choszcznie, w misji, którą prowadzi jeden brat z Nigerii. I pojechałem tam właściwie tak trochę, żeby się przypatrzyć, trochę z ciekawości, ale zostałem bardzo ubłogosławiony właśnie tym, że zobaczyłem około setki osób, pierwszy dzień trochę mniej, w drugi dzień trochę więcej niż setka, właśnie ogarniętych pasją tego, żeby za wszelką cenę dojść do celu, żeby zdobyć to, co Jezus dla nas zdobył i żeby Kościół pełny chwały jaśniał w tym ostatecznym czasie i żeby jeszcze zebrać żniwo w naszym narodzie tych, których Duch Święty obudzi do duchowego życia. I przyjechałem taki zachęcony tym, usługiwał brat tam inny, też czarny z Nigerii. Między innymi fizyk właśnie, także mieliśmy o czym sobie pogadać. Ale to pastor, w tej chwili pastor zboru, który liczy 3000 osób. Ale już mają działkę i już mają plany, gotowy projekt na budynek na 15 tysięcy osób. I pytali się go, a co z tą starą salą? No to będzie dla szkółki niedzielnej później. I moi drodzy, tacy byli ci mężowie, którzy zmieniali świat, jak czytamy tam do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Oni patrzyli na tego, który był niewidzialny, tak jak gdyby go widzieli. I postępowali tak, że rzeczywistość widzialna zmieniała się pod wpływem ich wiary w prawdziwość tego, co niewidzialne. I o to chodzi w naszym czasie. I zmobilizujmy się i nie pozwólmy sobie, tak te słowa zwroty mi brzmią sparafrazowane, nie będzie diabeł pluł nam w twarz. Nie pozwólmy na to, moi drodzy. Żył taki pastor Christopher Blumhardt w Niemczech, 1700 tam czy 1800 lata, i on miał podobną sytuację. Wszystko się na domiar złego to było w okolicy, gdzie okultyzm był rozpowszechniony, jakiś spirytyzm, jakieś czary, pełno opętanych i tak dalej. On temu wypowiedział wojnę. On powiedział: dosyć my się napatrzyli na to, co potrafi diabeł, a teraz zobaczymy, co potrafi Jezus. I wypowiedział temu wojnę. I jego koledzy mówili: człowieku, ty zwariujesz, ty skończysz w domu obłąkany. Ale on się nie poddał. I Bóg wspaniale zwyciężył, chociaż to był taki niezwykły czas, jeżeli chodzi o tego rodzaju sprawy, bo wtedy bardzo mało było takich spraw. Jakże daleko więcej dzisiaj Pan przyzna się do tych, którzy stoją przy Nim sercem doskonałym. I oby znalazł nas takie serca. Ja myślę, że diabeł ma powody, żeby się niepokoić co do tego, co w naszym zborze się dzieje. Dlatego, że z tego miejsca często padają słowa, które nas wzywają do tego, żeby iść naprzód. Moi drodzy, nie wahajmy się, nie róbmy to połowicznie, ale zjednoczmy nasze siły, połączmy się w wierze, ukurzmy się przed Panem, szukajmy usilnie Jego oblicza, a On nam da zwycięstwo. I chciałem zaprosić tak konkretnie. Nie czuję się jakoś powołany, kompetentny, żeby tu wzywać do przodu. Jeżeli bracia będą chcieli to zrobić, to proszę, ale bądźmy konkretni w tym naszym przygotowaniu się na przyjście Pańskie. Jeżeli ktoś się boryka z grzechem, który nigdy jeszcze nie wyznał, albo może wyznał, a on powraca, nie ma mocy nad nim zapanować i jest tym związany. Są pokoiki, można kogoś z braci poprosić, porozmawiać. I w ciągu pół godziny ta sprawa może być załatwiona i szatan może być pokonany w Twoim życiu. Może w Twoich relacjach z innymi ludźmi coś jest nie w porządku. Może jakieś inne sprawy, może Twoje życie modlitewne jest po prostu nijakie. Nie znajdujesz czasu na modlitwę, nie jesteś w stanie zgiąć kolan przez pół godziny czy godzinę dziennie, żeby wzywać imienia Pańskiego, żeby szukać z Nim społeczności osobistej, żeby właśnie w Twoim życiu był postęp duchowy. Możesz od dzisiaj to zmienić. Nie trzeba tego zmieniać za tydzień czy za miesiąc. Dzisiaj może być przełom w tej sprawie. Dzisiaj możesz porozmawiać czy napisać list do tych, którymi wiesz, że Twoje relacje są niewłaściwe i tak dalej. Moi drodzy, nie czekajmy jak te głupie panny na chwilę, kiedy już było za późno. Zróbmy dzisiaj to, co trzeba zrobić, abyśmy mogli wraz z oblubienicą wołać i z duchem: przyjdź, Panie Jezu. Prośmy o to, aby tak było w naszym życiu, a wierzę, że pójdziemy szybko naprzód i szatan będzie zdeptany pod nogi nasze rychło, tak jak mówi jedno miejsce Słowa Bożego. Amen.